Program religijny Wczoraj, Dziś i na wieki wita się z miłymi słuchaczami. Audycję przygotował Tadeusz Żurek i Ireneusz Kołacz. Nasze myśli zwrócimy ponownie do kolejnego podobieństwa pozostawionego nam przez Jezusa Pana. Tym razem podążymy do Ewangelii Łukasza, gdzie znajdziemy dość niezwykłe słowa Pana. Czytamy. Pochwalił Pan nieuczciwego zarządcę, że przebiegle postąpił, bo synowie tego świata są przebieglejsi w rodzaju swoim od synów światłości. Ewangelia Łukasza 16:8. Jezus nawołuje tu, aby pozyskiwać nieprzyjaciół mamoną niesprawiedliwości. Lub jak inne tłumaczenia mówią, zjednajcie sobie przyjaciół nawet przez niegodziwe pieniądze. Zadajemy pytanie, co nasz Pan miał na myśli?
Te dwa wersety pokazują, jak Pan podsumował i dał lekcję z tego podobieństwa, które zwykle nazywamy podobieństwem o nieuczciwym szafarzu. Poznajmy treść tego podobieństwa. Potem powiedział jeszcze do uczniów, był pewien bogaty człowiek, który miał zarządcę, a tego oskarżono przed nim, że trwoni jego majętność. Ta pozycja zarządcy wymagała z jednej strony dużego zaangażowania, a z drugiej strony uczciwości. Jako że zarządca ten posiadał wszystkie prawa odnośnie zawierania kontraktów sprzedaży czy kupna, jak i również najmu pracowników. Odpowiadał jedynie przed bogatym człowiekiem, czyli przed swoim panem. Ten układ pracował wspaniale i wszyscy byli zadowoleni. Jednak znaleźli się oskarżyciele, którzy zaobserwowali, iż zarządca trwoni majętność. Przychodzi nam tu na myśl postać Józefa, który w różnych okresach swego życia zarządzał włościami takich swych panów jak Potyfar i Faraon. Ale ponadto Józef okazał się dobrym zarządcą więzienia.
Czytamy dalej i przywoławszy go, rzekł mu, cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twojego szafarstwa, albowiem już nie będziesz mógł nadal zarządzać. Ewangelia Łukasza 16:2. Powyższe słowa pokazują, iż zarządca akceptuje to prawdziwe oskarżenie i nie broni się. I rzekł, zarządca do siebie samego, cóż pocznę, skoro Pan mój odbiera mi szafarstwo? Nie mam sił, aby kopać, a żebrać się wstydzę. Zapewne siły fizyczne nie pozwalają mu na pracę w pocie czoła, a status poprzedniej pozycji i duma nie pozwolą, aby żebrać na chleb. Ponieważ zarządca był człowiekiem przebiegłym i nowa sytuacja wymaga rozwiązań, aby móc zapewnić sobie utrzymanie, postępuje on, jak czytamy. Wiem, co uczynię, aby mnie przyjęli do domów swoich, gdy zostanę usunięty z szafarstwa. I wezwał dłużników swego pana, każdego z osobna, i rzekł do pierwszego, ile winieneś panu memu? A ten rzekł, 100 baryłek oliwy. Rzekł mu, weź zapis swój, siądź i szybko napisz 50. Potem rzekł do drugiego, a ty ile winieneś? A ten odrzekł, 100 korców pszenicy. I rzekł mu, weź zapis swój i napisz 80.
Wykorzystując tą sposobność, iż na małą chwilę posiada jeszcze władzę zarządzania, szafas postanowił uczynić swymi przyjaciółmi wszystkich dłużników swego pana. On wiedział, że po odejściu z tej posady nikt z dłużników pana nie będzie chciał układać się z nim. Choć wygląda, iż poprzednio ten zarządca nie był zbyt popularny wśród dłużników, to jednak ten odmienny sposób podejścia do długu przysparza zarządcy przyjaciół. Z relacji wygląda, iż dłużnicy są zadowoleni z tak znacznego zredukowania długu. Jeszcze dziwniejsze w tej sytuacji jest postępowanie pana, czyli właściciela majątku. W podobnej sytuacji oczekiwalibyśmy oburzenia i ostrej reakcji z jego strony. Gdyż jedna baryłka oliwy to około 34 litry, czyli straty pana tylko odnośnie oliwy, którą używano do lamp oraz jako produkt spożywczy, wynosiły aż 1700 litrów. Dodajemy jeszcze do tego 20 korców pszenicy. Mimo tych pokaźnych strat, reakcja właściciela jeszcze bardziej nas zaskakuje, gdyż pochwalił on nieuczciwego zarządcę, że przebiegle postąpił.
Pan nie tylko, że akceptuje dotychczasową nieuczciwość zarządcy, która naraziła go na straty, ale ponadto udziela mu pochwały. Pan dostrzegł, że poprzez te działania zarządcy mimo wszystko jest w stanie otrzymać korzyści, gdyż ciągle dłużnicy oddadzą mu 50 baryłek oliwy i 70 korcy pszenicy. To znacznie lepsze niż straty, które powodowało wcześniejsze trwonienie majątku. Wiele oczekiwał, jednak nic nie dostawał. Pan rozumował, lepiej mniej niż w ogóle nic. Jezus pochwalił to mądre postępowanie, które pozwoliło słudze wkraść się w łaski tych, którzy mogli mu pomóc. Zalecając ten sposób działania jako życiowo mądry i dobry, Pan Jezus nie pochwala niesprawiedliwości szafarza, lecz sprytną umiejętność pozyskiwania względów i przyjaźni osób, które uprzednio zostały potraktowane niesprawiedliwie.
Czytając to podobieństwo, zauważamy, iż przedstawione wydarzenie przypomina nam wiele sytuacji z otaczającej nas rzeczywistości. Jednak Jezus dał to podobieństwo nie tylko po to, aby dać doradę, jak postępować w podobnej sytuacji, ale pragnął przekazać nam głębszą duchową lekcję, mówiąc, bo synowie tego świata są przebieglejsi w rodzaju swoim od synów światłości. Podpowiedzią w zrozumieniu tego podobieństwa są wydarzenia poprzedniego rozdziału, które pokazują tło, a zbliżali się do niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. Faryzeusze zaś i uczeni w piśmie szemrali i mówili: ten grzeszników przyjmuje i jada z nimi. Widzimy tu powód narzekania ze strony duchowych klas tego narodu. Jezus nie tylko nauczał grzeszników, ale przebywał też z poborcami podatków.
Znając treść i akcję podobieństwa, spróbujmy dopatrzyć się zawartego tam przesłania. Pod postacią właściciela dopatrujemy się istoty Boga Wszechmogącego. Zarządca przedstawia duchowych przedstawicieli tego narodu za czasów Jezusa. Natomiast dłużnicy pokazują na zwykłych, przeciętnych ludzi, szczególnie grzeszników. Jezus próbuje przekazać ostrzeżenie do nauczonych w piśmie, faryzeuszy, iż są oni na drodze, aby utracić swą pozycję duchowych przywódców narodu. Dlatego słyszymy słowa Jezusa. Był pewien bogaty człowiek, który miał zarządcę, a tego uskarżono przed nim, że trwoni jego majętność.
Ich trudna sytuacja pokazana jest w słowach: cóż pocznę, skoro Pan odbiera mi szafarstwo? Nie mam siły, aby kopać, a żebrać się wstydzę. Cóż więc poczniemy, jeśli stracimy wysoką pozycję społeczną, drugorzędnej roli czy innego zajęcia nasza ambicja i duma nie pozwoli nam przyjąć? Przypuszczamy, iż do pewnego stopnia rozumieli oni, że nadchodzi nowa dyspensacja, wiek Ewangelii. Faryzeusze winni byli dążyć do pozyskiwania miłości i wdzięczności swych żydowskich braci. Gdyby byli starali się o szczęście i zadowolenie ludzi, to później zbieraliby owoce swego dobrego postępowania. Nie czynili tego jednak. Kiedy w 70. roku naszej ery przyszedł czas wielkiego ucisku dla narodu izraelskiego, przywódcy religijni ucierpieli w nim w największym stopniu.
Od tego miejsca podobieństwo zmienia kierunek swej akcji. Pan podpowiada tej grupie religijnych przywódców, co powinni czynić odmiennie, aby przybrać najmądrzejszy sposób postępowania. Czytamy: wiem, co uczynię, aby mnie przyjęli do domów swoich. Po czym, jak wspomnieliśmy wcześniej, następuje zmniejszenie długu wierzycieli. Te długi nałożone na wierzycieli symbolizują przepisy prawa, których przestrzegania faryzeusze wymagali od ludu. A wiemy, iż niedoskonały w swym umyśle i ciele Izraelczyk nie mógł sprostać tym wymaganiom. Jezus pokazał ten zarzut w następującej rozmowie z faryzeuszami, jak czytamy. Biada wam, że jesteście jak groby nieoznaczone, a ludzie, którzy chodzą po nich, nie wiedzą o tym. A opowiadając, rzekł jeden z uczonych w zakonie do niego: Nauczycielu, mówiąc tak, i nas znieważasz. A on zaś rzekł: I wam, zakonodawcy, biada, bo obciążacie ludzi brzemionami nie do uniesienia, a sami ani jednym palcem swoim nie dotykacie tych brzemion.
Jezus pokazał tu ich hipokryzję. Oczekiwali pełnego wypełnienia się prawa od wszystkich wokół, prócz siebie. Ten sam duch przejawia się w pochwale Jezusa do zarządcy, bo synowie tego świata są przebieglejsi w rodzaju swoim od synów światłości. Widzimy, że Jezus pod postacią swych synów światłości miał właśnie na uwadze faryzeuszy. Przecież to oni, jak powiedział Jezus, na mównicy Mojżeszowej zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Ewangelia Mateusza 23:2. W synagodze ich zwyczajem było powstanie przy czytaniu prawa i przyjmowanie pozycji siedzącej przy tłumaczeniu prawa. Pamiętamy, iż Mojżesz nie tylko był prawodawcą, ale również instruktorem prawa. Dlatego mównica mojżeszowa, na której faryzeusze zasiedli, oznacza autorytet nauczania i wyjaśniania przez nich prawa.
Jezus próbuje podpowiedzieć im, w jaki sposób zjednać sobie przychylność ludu. W podobieństwie pokazane zostało to poprzez zmniejszenie długu o 50 baryłek oliwy czy o 30 korcy pszenicy. Praktycznie polegało to na ulżeniu niektórych nadmiernych obciążeń, co pozwoliłoby ludowi zbliżyć się do Boga. Nie skorzystali jednak z rady Jezusa, aby stać się tym niesprawiedliwym zarządcą i ulżyć współbraciom jarzma. Wiemy, że Bóg nie spodziewał się doskonałego wypełnienia prawa, ale oczekiwał wysiłku, aby na przykład miłować bliźniego, czy ulżyć wdowie i sierocie, czy mieć szacunek dla wołu za jego pracę. To był sposób wykładania zakonu przez Jezusa. Podobnie jak wieki wcześniej, prorok Micheasz pozostawił im doradę, która brzmiała. Czytamy: Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie, tylko abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Proroctwo Micheasza, 6 rozdział, 8 werset. Gdyby Izraelici podążali przykładem choćby tego jednego wersetu, Bóg zapewne by im błogosławił.
Taką lekcję zastosował Jezus do faryzeuszy, ale znając inne podobieństwa, należy doszukać się również lekcji dla nas, naśladowców Jezusa. Czytamy: I ja wam powiadam, zyskujcie sobie przyjaciół mamonną niesprawiedliwości, aby gdy się skończy, przyjęli was do wiecznych przybytków. Ewangelia Łukasza 16, rozdział 9, werset. Jezus poucza nas, aby zyskiwać sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości. Jest to lekcja nieco inna niż ta, której mieli się nauczyć faryzeusze i nauczeni w piśmie. Innymi słowy, naśladowcy Jezusa, zgodnie z tą radą, powinni wykorzystywać niesprawiedliwą mamonę w możliwie najlepszy sposób, tak, aby była ona błogosławieństwem i pomocą dla drugich. Jest to droga pozyskiwania wdzięcznych i stałych przyjaciół.
Pan uczy nas, że jako Jego naśladowcy posiadamy pewne możliwości, środki i wpływy, których winniśmy używać jako talentów udzielonych przez Niego w celu ich wykorzystania. Motywem takiego postępowania winna być intencja służby, błogosławienia drugim zgodnie z zasadami Słowa Bożego. W taki sposób naśladowcy Jezusa przypodobują się swemu Ojcu, pomnażając wartości w Jego oczach. Wierzymy, że i dzisiaj jest to dobry sposób postępowania. Dlatego bądźmy dobrymi zarządcami wszystkiego, cokolwiek Bóg dał w naszym życiu w posiadanie, tak aby uwielbić Jego imię. Tą doradą wynikającą z naszego podobieństwa kończymy nasze rozważania. Mamy nadzieję spotkać się ponownie w czwartą sobotę następnego miesiąca. Dobranoc Państwu.
Wczoraj, dzisiaj i na wieki Jezus jest ten sam. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. Chwała Jemu, cześć, chwała Jemu, cześć. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. Czas przemija, płyną wieki, Jezus wiecznie trwa. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. Chwała Jemu, cześć, chwała Jemu, cześć. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. Jemu wszechświat jest poddany, On wszechświata Pan. Wszystko chwałę Jego głosi, wielki każdy stan. Chwała Jemu, cześć, chwała Jemu, cześć. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. On nas stworzył i odkupił, On ukochał nas. Z nami szczęściem swym się dzieli, więc śpiewajmy wraz. Chwała Jemu, cześć, chwała Jemu, cześć. Świat się zmienia, góry, rzeki.